Bokus, martwy błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Kto jeszcze należy do tej szczególnej rodzinki? Zapytał Abel i spojrzał na swoją Omegę. Dochodziła 16. Goldwasser był najlepszym złodziejem czasu. Jest jeszcze parszywa owca. Czarny Piotruś, jak wolisz. Jego towarzysz przyłożył otwartą rękę do lodowatego dzbanka, a następnie schłodził rozpalone policzki. Bratanek Saula i Salomona Rotenbergów. Jedyny syn ich zmarłego, a właściwie poległego trzeciego brata Alberta. Podobno to on, a nie Saul, był kiedyś oczkiem w głowie ich ojca. Prymus na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. W wieku 19 lat był autorem 3 patentów. Piękny jak cherubinek. Na 2 dni przed zakończeniem działań wojennych na froncie zachodnim nieprzyjacielski szrapnel odciął mu głowę. I to tak, że nigdy jej nie odnaleźli w tym morzu frontowego błota. Osierocił żonę, która skończyła w zakładzie zamkniętym. Takie życie. Dlaczego Piotruś jest czarny? Hazard i karty. Blaskowic rozłożył ręce. Czysty banał. Made in Copot. Wieczny kawaler. Stały bywalec kasyna. Przerżnął tam podobno fortunę. Do tego, jak mówią, ma paskudny charakter. Podejrzewano go o spowodowanie kilku ciężkich uszkodzeń ciała, ale poszkodowani zawsze dziwnym trafem wycofywali zeznania. Bogaty Saul kilka razy wyciągał go z kłopotów. Podobno Chaim Rotenberg był zadłużony u stryja na wielkie sumy. A teraz nagle dobroczyńca jest już zimny. Ciekawe, jak myślisz, to dobra czy zła wiadomość dla naszego niegrzecznego chłopca?
Okaże się, odpowiedział z namysłem Abel. W tej rodzinie jest wiele sekretów i tajemnic.
Dlaczego właściwie tak interesujesz się Rotenbergami? Nie wydaje ci się, że morderców należałoby poszukać jednak wśród biznesowych partnerów Saula? Zgoda, ktoś mu pomógł odejść z tego świata. Zapewne Saul nie miał nic wspólnego z aferą burmistrza, ale bardzo prawdopodobne, że robił ciemne interesy. Łowił ryby w mętnej wodzie. Sam mówiłeś, że kiedyś nie był specjalnie zamożny, wzbogacił się zbyt szybko. Skąd miał pieniądze na tę osławioną kolekcję?
Nie lekceważę tych pytań, przeciwnie, odpowiedział poważnie Abel. Ale instynkt mówi mi, że Rotenbergowie coś ukrywają. Adel nie była ze mną do końca szczera. Jej relacje z mężem były co najmniej dziwne.
Do tego odtrącony, przepełniony niechęcią brat i młody utracjusz, zadłużony u stryja na wielkie sumy.
Religia to ogromna siła, Alex, zwłaszcza u Żydów. Potrafi podzielić nawet kochającą się rodzinę. Może nawet popchnąć do zbrodni. Saul zginął w okrutny sposób. Dlaczego? Gdyby ktoś chciał go ukarać za jakiś przekręt budowlany, czy zadałby sobie tyle trudu, aby zamordować go w tak, przez chwilę szukał właściwego określenia, dramatycznych okolicznościach? Kwas siarkowy? Jak wielkie emocje, jak ogromna, czysta nienawiść kierowała mordercą. Wygląda to tak, jakby ktoś chciał go ukarać jak heretyka w średniowieczu. Jeszcze jedno. Twierdzisz, że jeden ze zbirów przed kostnicą powiedział coś dla ciebie niezrozumiałego. Usłyszałeś słowo zojne.
Sprawdziłem. Wiesz, co to znaczy?
To widzisz. Przekleństwo. Jeden z tych drabów był Żydem, Alex.
Było już po godzinie 15, gdy opuszczali lokal. Smoliste espresso wypite na pożegnanie w kakadu w połączeniu z deszczem i z porywistym wichrem szybko otrzeźwiło Abela. Dom Salomona Rotenberga stał na samym końcu Strandweg. Był niewielki, ale zadbany. Suche jeszcze o tej porze roku macki winorośli oplatały żarłocznie ściany domostwa. Ulica nie należała jednak do najelegantszych. Wściekły wiatr porozrzucał po całym bruku rybie ości i odpadki wygrzebane przez bezpańskie koty z jakiegoś śmietnika. Kukulka zatrzymał Adlera przy podjeździe. Wóz zahamował z cichym jękiem resorów. Przy schodach zauważyli mniej więcej 10-letnią dziewczynkę. Ze skupioną miną rysowała coś kredą na chodniku. Była ubrana w grube rajtuzy i czarną sukienkę z wyświeconymi rękawami. Miała chorobliwie bladą twarz i niepokojąco wielkie, ciemne oczy. Nie podniosła wzroku nawet wtedy, gdy Abel stanął tuż obok. Niemal nie widywał ortodoksów w Gdańsku, a tym bardziej w światowym Sopocie, zamieszkanym głównie przez Żydów należących do synagogi zreformowanej. — Ty pewnie jesteś Rebeka? — zapytał. Nie odpowiedziała. Przyjrzał się wykonanemu przez nią malunkowi. Na pierwszym planie widniała realistycznie odmalowana czaszka z długim robakiem wypełzającym z pustego oczodołu. W tle widać było dziwny pojazd, podobny do egipskiego rydwanu, otoczony morzem płomieni. Abel obejrzał się i spojrzał porozumiewawczo na wachmistrza. Niezwykła wizja, jak na dziecko. Stanął przed drzwiami i zastukał mosiężną kołatką. Obejrzał się za siebie. Rebeka właśnie poprawiała białą kredą krawędzie oczodołu. Drzwi otworzyła Rachela. Policjant zmusił się, aby nie spojrzeć na jej archaiczną perukę przypruszoną grubą warstwą pudru. Kobieta przypominała manekina poruszającego się wolno i mechanicznie. Była gruba i na pewno nie należała do piękności. Jedynie oczy, wielkie jak u Rebeki, dodawały życia jej nalanej twarzy. Abel przedstawił się i poprosił o widzenie z Salomonem Rotenbergiem. Odniósł wrażenie, że spodziewano się jego wizyty. Rachela wprowadziła policjantów do małego pokoju na wprost wejścia. Pomieszczenie było niewielkie i zawalone po sufit stosami ksiąg i gazet w języku niemieckim i hebrajskim. Abel domyślił się, że to gabinet Salomona. W pomieszczeniu unosił się ledwie uchwytny zapach szarego mydła, którym zapewne była wyszorowana podłoga, i woń starego papieru. Podszedł do niewielkiego, prostego biurka stojącego pod oknem. Tylko w tym miejscu było trochę wolnej przestrzeni. Na biurku zauważył stos starodruków w drogocennych, skórzanych oprawach. Nie był w stanie odczytać hebrajskich tytułów. Jego uwagę przykuły jednak wczesne daty wydań, widoczne na stronach tytułowych. Dwie księgi leżące u góry stosu pochodziły z 1653 i 1698 roku. Obie wydrukowano w Królewcu. Salomon najwidoczniej kochał stare księgi. Obok leżały grube tomy wydane po niemiecku, w tym Przewodnik błądzących Maimonidesa i Kroniki Józefa ben Izaaka Sambariego. Jedna z ksiąg miała włożoną zakładkę z papieru. Salomon musiał ją czytać w ostatnim czasie. Było to dzieło Izaaka ben Salomona Luri, komentarze do księgi Ukrycia z Zoharu. Gruba mosiężna menora dopełniała obrazu pokoiku żydowskiego skryby, jakby żywcem przeniesionego z jakiegoś galicyjskiego sztetlu na polskich kresach.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.